Kultura dla najmłodszych.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Anna Jurek, edukatorka seksualna i filozofka, która znalazła się na liście 100 osób wspierających edukację seksualną w Polsce, przygotowanej przez Sextet.pl i Forbes Woman. Dzień dobry, pani Anno.
Dzień dobry.
Pani Anno, kto z panią rozmawiał na temat seksualności, kiedy była pani dzieckiem?
U mnie na pewno mama. Babcia też, ale właśnie raczej tak zachowawczo bardzo. Pamiętam, że my z koleżankami rozmawiałyśmy sporo, ale raczej chyba nie o seksualności w podstawówce, tylko o tych pierwszych chodzeniach. Co można, czego nie można. Pamiętam, że koleżanka miała taki jakąś rozterkę, że ten chłopak, z którym ona chodzi, to on by chciał ją dotknąć, złapać za piersi, ale dotknąć jej piersi. No i my pamiętam, że miałyśmy taką naradę, no czy to jest okej, czy to nie jest okej. I się też zastanawiałyśmy właśnie, i to też była taka naradę, czy dla niej to jest okej, czy dla niej to jest bardziej krępujące, czy też była taka obawa, że on dotknie jej piersi, a później z nią zerwie. No wie pani, to są poważne w ogóle rozterki. Więc pamiętam, że takie wątki u nas były. Natomiast jak ja później już byłam w liceum, no to już miałam koleżanki, które współżyją, które miały chłopaków, które się zabezpieczały. Więc to też był taki temat, o którym się rozmawiało. Pamiętam też, że były takie momenty, czy jakieś takie sytuacje, kiedy to mój tata kupował mi podpaski. On już na początku oczywiście nie wiedział, które, no bo jednak wybór jest duży, ale później już dosyć wiedział, więc jeżeli ja miałam, na przykład się źle czułam, to on faktycznie szedł po te podpaski i dokładnie wiedział, którą podpaskę kupić, żeby ona była dla mnie praktyczna, jaką na dzień, a jaką na noc. Mhm.
Czy pani zdaniem dziś takie rozmowy, które pani odbywała w dzieciństwie, powinni przeprowadzać głównie rodzice? Czy być może nie należy tego kategoryzować w żaden sposób? Bo może o seksie rozmawiać z dzieckiem babcia, dziadek, nauczyciel, wychowawca, a być może potrzeba nam jakiejś sformalizowanej ścieżki edukacji, czyli w tym przypadku edukacji seksualnej.
Najlepiej by było, żeby przede wszystkim rodzice z nami i tak rozmawiają, albo nie rozmawiają, to jest ważne. Troszeczkę inaczej z nami rozmawiają, no bo też my ich widzimy w różnych sytuacjach domowych. W takich sytuacjach, czy oni się przytulają do siebie, czy nie. Czy są do siebie czuli. Jak któryś z nich coś ugotuje dobrego, albo mamy wspólnie dobry czas, to czy, no właśnie, czy oni się przytulają, czy dają sobie jakieś buziaki. To są takie momenty, w których dzieci mówią: o matko, to jest obrzydliwe, tak się nie pamiętajcie sobie tych buziaków. Więc rodzice tak czy inaczej dają nam różne informacje na temat seksualności, ale oczywiście, jeżeli ktoś czuje, że ten temat, że chce o tym temacie porozmawiać, to jest fajnie. Oczywiście trzeba mieć wtedy w głowie tą informację, że to, co mówimy dziecku, kształtuje jego myślenie. No i znowu, co chcemy wbudować w dziecku, jeśli chodzi o wyobrażenie o tej seksualności? Czy chcemy w nim budować takie poczucie, że ciało człowieka jest wspaniałe i że wchodzimy w relacje z innymi i ważne, żebyśmy się czuli w tym ciele komfortowo, więc fajnie, żebyśmy umieli sprawdzać, czy chcemy się przytulić do kogoś, czy nie. Czy lubimy łaskotki, czy nie lubimy. Czy kto nas może dotykać i w jakich sytuacjach. To jest takie ćwiczenie z książki Od stóp do głów. I tam jest takie ćwiczenie, rysuje się postać tak bardzo ogólnie i się zaznacza właśnie różne rzeczy dotyczące gilgotek, właśnie gdzie mam łaskotki, kto mnie może dotykać, kto mnie może głaskać, w jakie części ciała. I dzieci bardzo ładnie o tym mówią, że ktoś ma gilgotki, a ktoś nie ma. Dla kogoś wyjątkową częścią ciała jest głowa, bo ma super pomysły, a dla kogoś innego ręka, bo bardzo lubi rysować. Ale jeszcze często też któraś noga, bo ona strzela gole. I to są takie tematy do rozmowy właśnie na przykład w kontekście tego przytulania, że ja lubię być przytulana, ale nie zawsze. Raczej rodzice lubią, że jak mnie przytulają, ale też nie zawsze. Trzeba pamiętać, że również rodzice lubią być przytulani, ale nie zawsze. Ja nie zawsze lubię być przytulana, jestem czasami w takim nastroju nieprzysiadalnym i wtedy nie chcę, żeby nikt mnie w ogóle po prostu palcem dotykał, bo ja wtedy się na przykład wkurzam, potrzebuję czasu dla siebie. Więc to są takie ćwiczenia, takie rozmowy, które są bardzo ważne, bo budują też w dziecku poczucie, że może na swojego rodzica liczyć, że nawet jak on nie wie, jak odpowiedzieć na pytanie, to się dowie i że co by się nie działo, jaki temat by się nie pojawił trudny, ten rodzic nas wesprze.
Mhm. Czy pani zdaniem, pani Anno, seksualność, samo to słowo w ogóle budzi wciąż lęk u rodziców albo pewne zawstydzenie, nieśmiałość, nieumiejętność radzenia sobie z rozmowami na temat seksualności?
Jak w wielu sytuacjach i w wielu w wielu sytuacjach to zależy, chciałam odpowiedzieć na to pytanie. Dla tych osób, które są blisko ze swoim ciałem, lubią je, mają łatwość we wchodzeniu w relacje z innymi, takie i romantyczne, i intymne, ale po prostu też, nie wiem, lubią się przytulać, lubią doświadczać różnych rzeczy przez ciało, to myślę, że ta seksualność nie jest dla nich jakoś niewygodna. Natomiast dla tych wszystkich osób, które były na przykład zawstydzane w dzieciństwie, albo z którymi się nie rozmawiało o seksualności, którymi się nie mówiło o miesiączce, albo mówiło się o seksualności na przykład w takim kontekście, że no to uważaj, żebyś nie zaszła w ciążę, albo uważaj, żebyś komuś nie zrobił dziecka, no to pewnie dla tych osób ta seksualność faktycznie może być trudnym tematem, no i dla tych wszystkich, którzy mieli negatywne doświadczenia, takie na przykład przemocowe. Więc to chyba bardzo zależy od tego, z czym wchodzimy w życie, już jako dziecko, jako nastolatek i jako dorosły. I myślę sobie, że jak tutaj faktycznie mamy jakieś trudności, albo mieliśmy jakieś trudne doświadczenia, no to pewnie ta seksualność również naszych dzieci będzie w nas budziła jakiś niepokój.
Czy niezależnie od tego, w której z grup wymienionych przez panią jesteśmy, pani zdaniem należy o seksualności uczyć dzieci, ale też często młodzież, czy być może nawet i dorosłych? Czyli pojawia się nam tutaj termin edukacja seksualna.
Uczyć, ale myślę, że najpierw rozmawiać. To znaczy, bo uczyć, no to wchodzimy sobie, to uczenie się bardziej kojarzy się z taką edukacją formalną albo nieformalną, czyli tą w szkole albo jakimiś zajęciami pozalekcyjnymi, no ale ta seksualność jest z nami przez całe życie i od początku i do końca. Właśnie z tego poczucia, że mamy ciało, mamy płeć i jesteśmy w relacjach z innymi. Więc nie można jej oddzielić od naszej rzeczywistości i fajnie jest o niej rozmawiać, no bo to są takie tematy, które nam pojawiają się na co dzień, czyli jak jest dziecko, które ma 3 lata, to ono pyta, nie wiem, ja miałam kiedyś w przedszkolu taką rodzinę, w której było dwóch chłopców, mama i tata, i ci chłopcy pytali tatę, no my mamy siusiak, ja co ma mama? No i wtedy w tej grupie razem zastanawialiśmy się, no jak odpowiedzieć, czyli jakie słowo jest wygodne dla mamy i dla taty, żeby opowiedzieć, no jaki narząd ma mama. Więc to jest też tak, że ta seksualność nam towarzyszy przez cały czas i fajnie jest o tym tak sobie poukładać w głowie, czym ona jest, czym ona się wiąże, jaki mamy do niej stosunek, bo my jako rodzice, jeżeli mamy właśnie jakiś taki trudny stosunek, jesteśmy skrępowani, zawstydzone, to będziemy to skrępowanie, zawstydzenie przekazywać dzieciom. Więc najpierw rozmawiać, a później się o niej uczyć i w ogóle mówić o tej seksualności na różne sposoby, z różnych perspektyw. Czyli trochę inaczej mówi rodzic, trochę inaczej pewnie dziadkowie będą o tym mówić, niekoniecznie, ale być może. Inaczej mówią nauczyciele, edukatorzy też z innej perspektywy, bo oni im często mówią o tych samych rzeczach, ale na różne sposoby. I to też powoduje, że możemy sobie na przykład będąc dzieckiem czy nastolatkiem dorastającym, no przyjrzeć się temu tematowi, zastanowić się jak ja mam, jakie myślenie o tej seksualności dla mnie jest wygodne, komfortowe, co jest zgodne ze mną. Jeszcze inaczej będzie ktoś na przykład słuchający nas teraz, sobie jakoś tam może ta rozmowa będzie kształtowała to wyobrażenie o seksualności. Im więcej o niej rozmawiamy z różnych punktów widzenia, tym się bardziej z tym oswajamy i my tak być może więcej luzu łapiemy w tym, żeby sobie w ogóle o tym rozmawiać szerzej.
Mówi pani o tym, że każdy będzie rozmawiał o seksualności inaczej. Inaczej rodzice, inaczej dziadkowie, a inaczej wychowawcy w szkole. I tak, to jest oczywiście prawda. Ale słuchając tej pani wypowiedzi, zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy my jednak nie potrzebujemy jakiejś sformalizowanej formuły, zasady albo jakichś norm, którymi w kontekście rozmowy o seksualności warto byłoby się posłużyć.
Na pewno tak, na pewno potrzebujemy i książek, i jakichś wskazówek, szczególnie jeśli to jest dla nas taki temat jakoś trudny albo niewygodny. Fajnie by było, gdyby ta edukacja seksualna była w szkole, czyli od małego, czyli od jakichś pierwszych klas szkoły podstawowej, przez podstawówkę do liceum, bo te tematy się zmieniają w zależności od wieku i okresu rozwojowego, czyli fajnie byłoby dostarczać informacje i wiedzę adekwatnie właśnie do tego, w jakim wieku albo okresie rozwojowym jest dziecko, bo wtedy ono dostaje te informacje praktyczne na temat tego, co zrobić z jakimiś trudnościami, które mogą się pojawić, ale też w ogóle jak poznawać świat, jak go rozumieć. I to też jest tak, że jeżeli byśmy mówili o podstawie programowej szkolnej na przykład, no to właśnie są te standardy edukacji seksualnej, które były stworzone przez Światową Organizację Zdrowia, więc mamy doskonały punkt wyjścia, jak to zrobić. W tych standardach pojawia się również coś takiego, co się nazywa matryca edukacji seksualnej. I w kontekście tej matrycy jest opisany każdy etap, taki etap można powiedzieć rozwojowy, który się dzieli na wiedzę, umiejętności i postawy. Czyli co powinno dziecko wiedzieć w tym wieku, jak powinno na przykład umieć się komunikować, albo jak wychodzić naprzeciw jakimś trudnościom i jakie postawy przyjmować w kontekście takiej na przykład otwartości, ale ciekawości poznawczej, takiej otwartości na to, co inne. Więc mamy z czego czerpać.
To prawda, przeglądałam, przygotowując się na to dzisiejsze nasze spotkanie, te standardy edukacji seksualnej Światowej Organizacji Zdrowia, a także te matryce, o której pani opowiada. I to rzeczywiście pomaga odbiorcom, myślę tutaj w szczególności o rodzicach, pomaga im zrozumieć pewne pytania, które pojawiają się w wieku ich dzieci, prawda? Te standardy edukacji seksualnej Światowej Organizacji Zdrowia to jedno z takich narzędzi, po które można sięgnąć, ale sporo narzędzi też dostarcza nam literatura i o tym właśnie w szczególności chciałabym z panią dziś porozmawiać, ponieważ mnóstwo pisarzy, mnóstwo twórców, mnóstwo wydawnictw sięga po tematykę seksualności, tworząc książki na ten temat właśnie dla dzieci i dla młodzieży. Jak pani myśli, z czego to wynika? To być może jest jakiś trend, czy to jest jakaś potrzeba rynku, bo właśnie rodzice nie wiedzą, jak rozmawiać z dziećmi o literaturze, nie znają źródeł, nie mają narzędzi, no więc wydawnictwa przychodzą im z pomocą i przedstawiają różnego rodzaju propozycje dla nich.
No u nas też ominęła nas rewolucja seksualna w Polsce. Myśmy wtedy mieli głęboką komunę, więc ominęła nas ta dyskusja w ogóle o seksualności, o relacjach, o związkach. I tutaj byliśmy ze względu na sytuację taką historyczną, społeczną, no byliśmy wyłączeni albo gdzieś byliśmy zupełnie z boku. I przyszły te książki do nas przyszły z opóźnieniem. Ja z dużą radością patrzę na to, że pojawia się też sporo książek polskich autorów i autorek. To mi się bardzo podoba. I faktycznie to jest tak, że świadomościowo również się rozwijamy, czyli widzimy, że to, co było na przykład krępujące dla moich dziadków, czyli ta rozmowa o seksualności, bo oni przecież żyli jednak w zupełnie innych czasach, dzisiaj jest jakąś, nie wiem, czy normą, ja bym powiedziała, że normą, albo przynajmniej w drodze do normy, żeby o niej rozmawiać, żeby dziecku po prostu objaśniać świat, objaśniać działanie ciała, objaśniać, jak to zrobić, żeby w tych relacjach z innymi zachowywać się fair, albo jak stawiać granice. I to jest też tak, że tą edukację seksualną prowadzą rodzice, czy chcą, czy nie chcą. Jak, czy by tego tak nazwali, czy nie, no to jak się do siebie odnoszą, jak nazywają swoje narządy, jak się mają ze swoją nagością, to już jest jakaś edukacja seksualna, taka nie wprost, rzecz jasna. I książki faktycznie przychodzą nam z pomocą i są różne tytuły, z których ja bardzo często korzystam na warsztatach, które prowadzę z dziećmi i z młodzieżą. I no jestem bardzo podekscytowana tymi nowymi tytułami, które się pojawiają, bo jest z czego korzystać.
Dziś o wydawnictwie Dwóch Sióstr będziemy mówić i o pewnych propozycjach, które pomogą nam dorosłym poruszyć temat cielesności, seksualności, czy też ciało pozytywności z naszymi dziećmi. No bo powiedzmy sobie szczerze, pani Anno, chyba każdy rodzic usłyszał z ust swojego dziecka kiedyś pytanie: mamo, tato, skąd biorą się dzieci? No i wtedy pojawia się cisza, konsternacja, rodzic głowi się, co odpowiedzieć, jakich słów odpowiednich użyć. Co pani w takich sytuacjach robi? Jak pani odpowiada dziecku i tak, przy pomocy jakich narzędzi?
Tak, to jest jedno z takich pytań, ale też czym jest seks? Po co ludzie uprawiają seks? o co chodzi z tą miesiączką, czy można nie mieć miesiączki. Dzieci pytają też o takie rzeczy właśnie dosyć zabawne, jeśli chodzi o życie płodowe. Czasami pytają właśnie o to, czy na przykład dziecko w brzuchu pierdzi, albo czy beka. To są takie ciekawostki dotyczące tego w ogóle, jak to życie się rozwija. To jest dosyć niesamowite, że ono się rozwija jednak w ciele innego człowieka. I później się rodzi, wychodzi na świat. Więc to są bardzo fajne pytania, też pokazujące, że dzieci, po pierwsze dzieci interesuje ten temat, ale one też wnikliwie myślą, czyli dociekają, jak to się stało, gdzie ja wcześniej byłam lub byłem, jak to się stało, że przyszedłem na świat. I jedną z książek, które ja od lat, z której od lat korzystam, to jest Odpowiedz mi. Dzieci pytają o intymne sprawy. I tu jest taki duet Katarzyna Wondergarten i Anke Kuhl. I Katarzyna pisze, zbiera te, też prowadzi warsztaty z edukacji seksualnej, zbiera pytania i na nie odpowiada w książce, a Anke Kuhl jest ilustratorką i ilustruje te pytania w bardzo zabawny sposób, co jest bardzo ważne w tym temacie i właściwie w każdym innym życiowym, żeby było poczucie humoru i żeby można było trochę wypuścić tego powietrza z siebie, jakiegoś stresu albo właśnie takiego napięcia. I akurat ja pracuję w taki sposób, Odpowiedz mi, bo to jest zbiór 99 pytań i teraz wyszła również druga część Odpowiedz mi, nowe pytania. Ja pracuję bardzo różnie. Te książki dla takich klas 1-3 szkoły podstawowej, z nich korzystam dla takiego wieku, ale też czasem czwarta klasa szkoły podstawowej jeszcze ma bardzo dużo radości z tej książki. Czasami dzieci losują pytania, czasami ja im zadaję jakieś pytania, które są związane z tematem. No jeśli na przykład z narodzinami i z byciem w ciąży, no to te zadaję, albo wybieram jakieś pytania, czasami dzielę ich na grupy, oni sobie pracują z tymi pytaniami, w jaki sposób można na nie odpowiedzieć. Później sobie je czytamy, te odpowiedzi, no i porównujemy z tym, co napisała autorka.
W książce, właściwie w drugiej części, bo drugą część otrzymałam od wydawnictwa, pojawiają się na przykład takie pytanie, czy poród boli, dlaczego ciało jest takie ważne, czy można mieć dziecko bez seksu i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko rzeczywiście, tak jak pani powiedziała przed momentem, przedstawione jest w taki ciepły, przyjazny i bardzo humorystyczny sposób. Więc to pokazuje, że o rzeczach poważnych i niezwykle istotnych w naszym życiu można rozmawiać z przymrużeniem oka. I nie bez kozery poruszam tutaj wątek humoru, ponieważ my, rodzice, kiedy często jesteśmy zaskoczeni pytaniem takim właśnie niewygodnym z ust naszego dziecka i zaczynamy mu tłumaczyć, odpowiadając na nie, no to jesteśmy patetyczni, bo uważamy, że mówimy o rzeczach niezwykle ważnych i w związku z tym należy tę powagę zachować. No i jak pojawiają się takie słowa jak choćby penis, to dziecko zaczyna się śmiać, co zaczyna rodziców z kolei irytować. I tworzy się takie błędne koło, bo rodzic chce mówić z powagą, no a dziecko reaguje w sposób naturalny, czyli po prostu śmiechem. Czy w związku z tym, pani zdaniem, należy o edukacji seksualnej, czy w ogóle o seksualności rozmawiać z dziećmi w taki właśnie sposób, z przymrużeniem oka i z poczuciem humoru, to lepiej do nich trafi?
Tak, jak najbardziej. Ja mam takie doświadczenie, że właśnie to poczucie humoru zdejmuje jakiś ciężar właśnie takiego napięcia, trochę stresu, szczególnie kiedy jestem taką osobą, która jest nowa, wchodzi do klasy. Czasami dzieci mają takie doświadczenie, że wiedzą już na przykład, że o coś zapytali kiedyś w przeszłości właśnie z takiej kategorii tematów dotyczących seksualności i ten rodzic nie wiedział, co powiedzieć, albo się zawstydził, albo się zdenerwował. I dzieci wtedy świetnie w ogóle wyczuwają, że to jest taki temat, o którym lepiej nie mówić, już lepiej nie pytać, bo jednak dzieci mają to do siebie i to warto o tym pamiętać, że one nie chcą zawstydzać swoich rodziców. One nie chcą ich stawiać w jakiejś kłopotliwej sytuacji, a jednocześnie to dorosły jest tą osobą, która wprowadza dziecko w świat i mu tłumaczy, jak ten świat działa, co jest dobre, co jest złe, co jest właściwe, co może być nie okej. Więc ta rola rodzica jest bardzo ważna. Myślę sobie, że te książki też o seksualności właśnie pokazują nam, w jaki sposób można rozmawiać na te tematy. Dzieci też mają duże poczucie humoru. I jak ja rozmawiam szczególnie z takimi właśnie młodszymi dziećmi w takich klasach 1-3, kiedy prowadzę dla nich warsztaty w szkołach, to właśnie bardzo często mamy salwę śmiechu albo takiego też zaskoczenia, jakiegoś takiego poczucia dziwności właśnie, że na przykład robi się siku, kiedy jest się w życiu podobnym, ale nie robi się kupy. Jak to jest możliwe? Więc na te wszystkie odpowiedzi, na te pytania można znaleźć odpowiedzi i zobaczyć tak naprawdę, bo to jest dla mnie takie parasolowe bardziej zagadnienie, taka perspektywa, że to ciało człowieka jest niesamowite. Że ono jest niezwykłe, że ma te wszystkie układy, które ze sobą działają i te płyny, ale też takie rzeczy stałe, czyli mamy i kości, i krew, i gile, i to wszystko naprawdę ma swoją funkcję, to ma dużo sensu i to jest dla dziecka fascynujące.
Gdy pani tak zaczęła wymieniać te wszystkie nasze elementy ciała, to od razu pojawiła mi się w głowie myśl, a właściwie tytuł, kolejny tytuł wydany przez dwie siostry, czyli Gabinet Anatomii. To taka książka, taki album, z czego właściwie to wydawnictwo też słynie, sięgając po tego typu pozycje, która tak naprawdę opisuje wszystkie elementy układu naszego ciała, w tym układ rozrodczy. I wiem, że pani bardzo często w swojej pracy edukacyjnej po ten Gabinet Anatomii sięga, uważając go za punkt wyjścia do rozmowy o ciele, bo ja zaczęłam się zastanawiać też w pewnym momencie, kiedy należy zacząć rozmawiać z dziećmi o ich seksualności. Czy istnieje jakaś dolna granica wieku? Bo o ile o górnej możemy mówić, że tak naprawdę zawsze i chyba tej górnej nie ma, to o tyle o tę dolną chciałabym panią podpytać.
No ta dolna jest wyznaczona tym, na ile dziecko w ogóle świadomie używa języka. Więc już trzylatki pytają właśnie o siusiaki i cipki albo waginy. Tu też sobie rozmawiamy o tym, które słowo jest okej. Już mówią o tym, czy są chłopcem, czy są dziewczynką, czy można kogoś przytulać, kiedy ten ktoś nie chce przytulać. No to są takie elementy, które już się pojawiają po prostu w dziecięcym doświadczeniu. Więc jak ono wie, że może zapytać o różne tematy, bo wie pani, to jest tak, no z jednej strony dziecko może pytać o tego siusiaka, a z drugiej o to, czemu żaba kumka i czemu jak jest burza, to na przykład grzmi, ale nie widać błyskawicy, a czasem widać. Więc jakby te pytania mogą być naprawdę z jednego poziomu takiego dotyczącego właśnie ciekawości świata. Więc też jak się rozmawia o anatomii człowieka, o budowie w ogóle ciała, no to ja też często pokazuję, że po prostu ten układ rozrodczy jest jednym z elementów ciała. I on też ma swoją funkcję. Inną funkcję ma mózg, inną ma serce, inną ma wątroba, a jeszcze inną ma właśnie na przykład macica, penis, jądra, jajniki. I oczywiście to ja widzę po grupie, czy dla nich to jest zupełnie nowe i na przykład trzeba pozostać na jakimś poziomie ogólności, czy dla niektórych już jest na przykład tak, że można wejść troszeczkę głębiej i opowiedzieć może jak na przykład bardziej dokładnie, jak jakieś narządy działają, to bardzo zależy od grupy. Więc tak, no w ogóle te atlasy anatomiczne, takie jakieś atlasy, które w taki ciekawy sposób pokazują ciało człowieka, ale dla maluchów na pewno w taki sposób jeszcze ogólny, są bardzo, bardzo pomocne, bo wtedy w ogóle rozmawiamy o tej seksualności w kontekście po prostu biologii, a i oczywiście też psychologii.
Ja kiedyś usłyszałam od zaprzyjaźnionej psycholożki, z którą podjęłam temat seksualności, a właściwie rozmów na temat seksualności z dziećmi, że należy odpowiadać dziecku na konkretne, zadane przez nie pytanie. Nie wchodząc w dalsze wyjaśnienie. Jeśli dziecko pyta, co ma mama, skoro tata ma siusiaka, to należy podać konkretną odpowiedź. Czasem nawet nie należy tłumaczyć tego pojęcia, bo dziecku wystarczy nieraz słowo czy zdanie. Dopiero na późniejszym etapie wraz z rozwojem dziecka pojawią się inne pytania, inaczej sformułowane, albo być może bardziej dociekliwe. No więc to jest chyba też niezwykle ważne, żeby za dzieckiem podążać i odpowiadać mu wprost, konkretnie, też bez żadnych tajemnic, bez żadnych zawalowań, bez żadnych zdrobnień, albo takich słów, po które często sięgamy my dorośli. Właściwie nie wiem, z czego to wynika, z braku własnej edukacji, z braku rozmów z naszymi rodzicami o seksualności. Trudno powiedzieć, z jakich powodów, ale bardzo często to też notabene psychoterapeuci opowiadają o tym, że trafiają do ich gabinetów ludzie dorośli, którzy nie potrafią nazwać swoich narządów płciowych, używając właśnie jakichś eufemizmów.
Tak, to się zdarza. No to też warto by wtedy prześledzić po prostu historię w rodzinie, to znaczy jak się mówiło, ale też jak się nie mówiło. No bo oczywiście to, że się mówi i w jaki sposób się mówi ma znaczenie, ale to, że się nie mówi albo w jaki sposób się nie mówi też ma znaczenie. I to dzieci naprawdę bardzo łatwo i dosyć szybko rozszyfrowują. No ja pamiętam na przykład, no, że przekaz mojej babci na przykład był taki, że ten seks to jest taka sobie sprawa. To znaczy, prawie się, żeby mieć dzieci, no ale to właśnie jak się nie chce mieć dzieci, no to trzeba uważać. I ona nie miała, ponieważ nie miała takiego no była, wychowywała się w czasie też II wojny światowej, no to też nie wiem do końca, jakie miała doświadczenia z tą seksualnością. No w ogóle seksualność na wojnie to jest bardzo duży temat i dosyć trudny, więc nie wiem, jakie miała doświadczenia, więc na podstawie tych doświadczeń, które miała, no tak sobie zbudowała wyobrażenie o tej seksualności. Później moja mama, chcąc mnie przekazać informacje, ze mną rozmawiała o tej seksualności, bo mówiła, że lepiej, żebyś się ode mnie dowiedziała, niż żebyś nie wiedziała, żeby właśnie miesiączka na przykład cię nie przestraszyła, że dzieje się coś złego z twoim ciałem, więc to się też zmienia i myślę, że w ogóle mamy takie czasy właśnie większej otwartości, ale też większego dostępu do wiedzy, do badań medycznych, no możemy w to ciało po prostu głębiej wejść, przyjrzeć się mu, jak działa i o tym opowiedzieć. No i tak sobie myślę o dzisiejszych, nie wiem, siedmiolatkach. No ja jako siedmiolatka miałam dużo mniej wiedzy na temat, czy jakichś nawet informacji na temat rzeczywistości ogólnie rozumianej, no niż dzisiejszy siedmiolatek, biorąc pod uwagę dostęp do internetu.
Rozmawiamy, pani Anno, sporo o tym, jak mówić z dziećmi o seksualności, ale mam wrażenie, że cały czas operujemy słowem dziecko. A przecież to dziecko dorasta i o ile jak jest małe, zadaje nieraz kłopotliwe dla rodziców pytania, to o tyle w momencie adolescencji przestaje je zadawać i samo szuka odpowiedzi, na przykład w internecie albo u kolegów. No więc tu pojawia się pytanie, jak podejmować, zachęcać już młodych nastolatków do rozmów na temat seksualności. Jak z nimi mówić o dojrzewaniu, o pierwszych miesiączkach, o wstydzie, o jakichś kłopotliwych sytuacjach także związanych z seksualnością. Jak do nich trafić, jak otworzyć?
Tak, to jest trudne być nie musi. To znaczy, jeżeli rozmawialiśmy ze swoim dzieckiem o seksualności od małego albo od małej, no to faktycznie te tematy mogą wybrzmiewać zupełnie naturalnie. Czyli, nie wiem, mama ma jakieś używanie tamponów albo kubeczka menstruacyjnego i ten kubeczek menstruacyjny albo tampony po prostu na przykład leżą na pralce. I wtedy dziecko pyta, co to jest? A to są takie środki higieniczne, które mama używa podczas miesiączki. Jeżeli to jest córka, to można wtedy powiedzieć, wiesz co, ta miesiączka zazwyczaj się dostaje koło, nie wiem, 10-12 roku życia, no i wtedy się uczy, jak sobie to obsługiwać, ale na przykład jakbyś chciała kiedyś, możemy o tym pogadać. I wtedy jakby otwieramy tą przestrzeń do rozmowy, ale teraz nie bombardujemy dziecka jakąś ogromną ilością informacji na ten temat. Fajnie jest też powiedzieć dorastającemu dziecku, słuchaj, twoje ciało się będzie zmieniać i to może być jakieś dziwne, to może być kłopotliwe, ale fajnie by było o tym porozmawiać, jakbyś miała jakieś pytania, jestem do twojej dyspozycji. Pamiętam, że moje dojrzewanie na przykład wzięło mnie z zaskoczenia. Więc jakbyś miał jakieś pytania, to ja jestem do twojej dyspozycji, ale też na przykład możemy sobie zastanowić, usiąść się, może jakieś książki fajne będą, które mogłyby ci odpowiedzieć na różne pytania albo wątpliwości rozwiać. No to są takie elementy, mi się w ogóle wydaje, że jak ma się dobrą relację z dzieckiem, to po prostu rozmawiamy na różne tematy. Razem szukamy różnych rozwiązań, różnych odpowiedzi na pytania.
Doskonałą książką do podejmowania tego typu rozmów z nastoletnim dzieckiem jest książka Ni pies, ni wydra, czyli Koszmar bycia nastolatkiem. To taka nowość wydawnictwa Dwóch Sióstr, którą napisała Helena Stańczyk. A ciekawa to jest pozycja z tego względu, że przybiera ona formę komiksu, natomiast oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z życia nastolatków, które łączą się z kłopotliwymi sytuacjami w szkole, albo w domu, albo w ogóle w jakimś gronie znajomych i tyczą się właśnie seksualności. Więc jest tam mowa o okresie, o...
Tak, o włosach na ciele, o dojrzewaniu, ale też o tym, tak, że sobie jakoś tam kształtuje tą swoją ekspresję cielesną, czyli No myślę, jak się wyróżnić, na przykład jeśli chodzi o ubiór, fryzurę, ale też takie kwestie dotyczące właśnie, podoba mi się taka historia, w której paczka znajomych idzie chyba coś zjeść. I nagle się okazuje, że ten jeden chłopak tak poprosił innych, żeby oni byli wspierający, bo on by chciał powiedzieć tej jednej z dziewczyn, że się zakochał. I dla niej to jest okropnie kłopotliwe. Ona już wie trochę, w pewnym momencie orientuje się, o co chodzi i myśli sobie, o matko, mam nadzieję tylko, że on po prostu nie wyskoczy jednak z tym tematem przy wszystkich. No i on mówi faktycznie, przychodzi z jakimiś katami i mówi, słuchaj, tam Kaśka, ja się w tobie zakochałam. I ona mówi, po prostu najgorszy dzień w moim życiu to był. Bo jest publiczność, bo ona nie wie, co powiedzieć, bo ona właściwie to nie jest zakochana, ale no jak tak powiedzieć mu to teraz przy tych wszystkich, więc to są takie rozterki, które mają nastolatkowie, ale które my dorośli też często mamy, tylko po prostu to jest inna skala, jakoś inny kaliber. Ja bardzo lubię Nie psa, nie wydrę. Są różne historie, w których się odnajdowałam, natomiast mam takie wrażenie, w ogóle to jest też ciekawe, że te książki dla nastolatków to są takie książki, które powinni czytać i nastolatkowie, i rodzice. To, że książka dla nastolatka nie oznacza, że ona jest tylko dla nastolatka i tylko o nią powinien czytać, bo mam wrażenie, że czasami rodzice zapominają, jak byli nastolatkami.
A ja mam wrażenie, że czytając okres. Właśnie Ni psa, ni wydrę, można do tego okresu nastoletniego wrócić, bo ja często przy tej lekturze miałam takie powroty. Natomiast tak, zgadzam się z panią, że ta książka jest też doskonałą pozycją dla dorosłych, ponieważ ona też prawi o relacjach z nastoletnim dzieckiem. Tam jest dużo mowy o granicach, o które warto zadbać, o prywatności, o poczuciu bezpieczeństwa, o komunikacji. Więc pomimo tych niekiedy trudnych sytuacji związanych z seksualnością, takie też mądrości tam się znajdują. Mówię nie bez kozery mądrości, bo wszystkie są z życia wzięte, więc być może tym bardziej ta pozycja jeszcze przyciąga i młodzież, i dorosłych.
Ja myślę, że ona też jest o tym, jak dużo wstydu jest w okresie dojrzewania. To jest ciekawe, jak te historie się układają, być może ja na to akurat zwróciłam uwagę. Ja pamiętam ten wstyd, ale on jakoś nie był wszechobejmujący w tym moim doświadczeniu. Ja odmierzałam się, też jakoś inaczej były te ciężary, że tak powiem, tematyczne były inaczej rozłożone, no bo u każdego to jest trochę inaczej, ale o tym, że tak dużo jest wstydu, zawstydzenia, tym zmieniającym się ciałem, tym, że ono nam płata trochę figle, tym właśnie, że nagle ma za długie nogi, za długie ręce, że ono się wydaje taki kostium trochę właśnie taki niepasujący do nas. I dużo też jest takich elementów o tym, że te historie czasami są trudne, to znaczy ja tak sobie myślę, żeby z tą książką na przykład na warsztatach pracować w ten sposób, że po prostu te niektóre komiksy mogą być komentarzem do tematu i właśnie miesiączki zmieniającego się ciała i relacji z dorosłymi i takiego szukania rozwiązań, okej, słuchajcie, co musiałoby się stać, żeby ta sytuacja była łatwiejsza, albo jak z niej wybrnąć, podajcie trzy pomysły, jakieś trzy ścieżki rozwiązań. Bo jak się w okresie nastoletnim, no to się często myśli, że czasami nie ma rozwiązania z jakiejś sytuacji, wyjścia z jakiejś sytuacji, że to jest za trudne, że nic się nie zmieni i nie pomaga nam ten mózg, który jest właśnie w okresie dorastania i rozwoju i się przebudowuje. Jak też słyszałam od doktora Kaczmarzyka, który zajmuje się właśnie też mózgiem nastolatka, który
znam te badania, znam.
No właśnie, nastolatek jest inną osobą, kiedy idzie spać, i inną, kiedy się budzi. I myślę
mowa
sobie,
oczywiście o jego mózgu, dodajmy.
Z perspektywy, koszmar dla mnie byłby to. Więc ja się cieszę, że to dojrzewanie mam za sobą. Ono było całkiem niezłe, bo ja miałam po prostu świetną grupę rówieśniczą, bardzo wspierającą. I myśmy się wszyscy bardzo wspierali i tego w ogóle nastolatkom życzę. No ale bywa też oczywiście bardzo różnie i trzeba moim zdaniem rozmawiać, podawać różne sytuacje i właśnie razem, wspólnie z innymi zastanawiać się, jakie są sposoby wyjścia z jakiejś trudnej sytuacji, jakie są pomysły na to, co zrobić, żeby nam było łatwiej.
No, dziś mamy też literaturę, która porusza takie tematy, temat seksualności, ciało pozytywności, temat wyśmiewania. No, przykładem kolejnym z wydawnictwa Dwóch Sióstr jest książka Pasztety do boju. No, zabawna, ale jakże poważna i niezwykle istotna treść skrywa się w tej książce, bo dotyczy się właśnie takiego wykluczenia, z którym często spotykają się młodzi ludzie wśród grupy rówieśniczej w szkole, czy też w innych przestrzeniach społecznych.
Tak, to prawda. Tutaj na okładce można przeczytać taki opis, który mnie akurat bardzo też zachęcił do sięgnięcia po tą lekturę. Odkąd w facebookowym głosowaniu przyznano im tytuły złotego, srebrnego i brązowego paszteta, Mirel, Astrid i Hakima są oficjalnie najbrzydszymi dziewczynami w szkole. Ale czy to znaczy, że mają siedzieć i płakać? Wspaniale są skonstruowane te trzy bohaterki. Jedna rzecz to jest to właśnie, że ta uroda, popularność to jest ważna, to są ważne elementy będąc w grupie rówieśniczej i nikt też z takiego ewolucyjnego punktu widzenia nikt nie chce być wykluczony. No bo kiedyś to wykluczenie z jakiejś grupy no, wiązało się dla nas z tym, że można było po prostu zginąć. Więc dla nas bardzo ważne jest bycie częścią grupy i jakoś dostosowanie się do tej grupy.
A w wieku adolescencji już w szczególności, bo o ile o wykluczeniu możemy mówić na każdym etapie rozwoju człowieka, to w przypadku nastolatków, młodzieży jest to no, właściwie chyba najważniejsza rzecz. Bo w pewnym momencie rówieśnik, kolega staje się autorytetem, rodzic tę wzorcowość traci, czy wychowawca.
To prawda, ale mama kiedyś nam na jednym szkoleniu powiedziała, że ona czuje, że jest jakby takim drugim pilotem. Że oddaje ster tego samolotu w ręce dziecka, no ale jest obok, gdyby jej potrzebowało. I bardzo mi się podoba ta metafora. Faktycznie ci rodzice, oni są cały czas bardzo ważni, ale faktycznie punktem odniesienia jest grupa rówieśnicza i to wszystko, co wypracowaliśmy z dzieckiem wcześniej, te wszystkie rozmowy, te wszystkie książki być może, które razem przeczytaliśmy, filmy, które razem obejrzeliśmy, ale przede wszystkim to dzielenie wspólnie życia i jakby stawianie mu czoła i tym trudnościom razem, no to jest coś takiego, co bardzo zaowocuje w okresie dorastania, nawet jeżeli to dziecko dorośnie albo będzie dorastało i będzie myślało sobie, Jezu matka, co ty wiesz o świecie? Albo ten ojciec po prostu jakiś niewydarzony. I tak nastolatkowie czasami myślą albo mówią, ale ci rodzice nadal są bardzo ważni, a jednak w tej grupie rówieśniczej trzeba jakoś zafunkcjonować. No i ta książka Paszta do boju jest o tym, jak zafunkcjonować, kiedy no, zostało się ogłoszonym pasztetem. W ogóle to jest cała dyskusja o tym, czym jest ten konkurs, jak on zafunkcjonował, jak on oddziaływuje na nie, czy szkoła jakoś reagowała, czy nie. No ale dziewczyny, muszę powiedzieć, one przyjmują bardzo mocną inicjatywę i one załatwiają swoje sprawy w takim kontekście, że są inne sprawy i inne tematy, które są dla nich ważniejsze niż to, czy one są ładne, czy one nie są ładne. I jak się później okazuje w trakcie ich tej szalonej podróży do Paryża, podczas której sprzedają paszteciki po drodze, no ta wartość ich nagle się okazuje dużo bardziej taka różnorodna niż tylko i wyłącznie uroda. Dlaczego one do tego Paryża jadą i dlaczego dla nich to jest takie ważne, no to już tutaj już nic więcej nie powiem, bo tą książkę trzeba przeczytać. Ona jest bardzo zabawnie napisana. Ja pamiętam, że teraz ją czytałam drugi raz, że ja się śmieję, często się śmieję w głos przy tej książce. Jednocześnie są bardzo fajni dorośli. Tacy młodzi, wspierający, też mierzący się ze swoimi rzeczami, z różnymi swoimi trudnościami, kłopotami. I to jest bardzo ciekawe, ale też właśnie te dziewczyny są dla siebie bardzo wspierające, te trzy główne bohaterki. No i poznajemy każdą historię ich z innego punktu widzenia. W takim kontekście, że one mają różne doświadczenia też rodzinne, i poprzez to, że one mają różne temperamenty, no mogą być dla siebie ogromnym wsparciem i rozwiązywać właśnie problemy na różne sposoby.
Mm-hmm. No w tym przypadku mowa przede wszystkim o presji rówieśniczej, ale te pozycje, o których dziś rozmawiamy, a które daje nam wydawnictwo Dwie Siostry, one mogą być też takim punktem wyjścia do podjęcia rozmów z nastoletnim dzieckiem, ale w taki inny sposób niż znamy z dotychczasowych rozmów. To znaczy myślę sobie o tym, że warto oddać dziecku pałeczkę, warto mu tę pałeczkę przekazać, żeby to ono było inicjatorem rozmów, czyli wspólnie czytamy albo zostawiamy gdzieś pokątnie, niby przez przypadek, a dziecko zainteresowane tematem po podaną książkę sięgnie i samo zainicjuje rozmowę, ale warto oddać sprawczość młodzieży, młodym ludziom i warto zapytać, co ty byś zrobił w takiej sytuacji, albo co wy byście zrobili, albo co można byłoby zrobić, więc może to jest też ważne, żeby wyznaczyć właściwy kierunek rozmów na temat seksualności z naszymi dziećmi.
To prawda, ale też trzeba pamiętać, że dziecko może nie chcieć z nami o tym rozmawiać. Znaczy, pomimo naszych najszczerszych chęci, może być też tak, że to dziecko powie, matka, ja nie chcę z tobą o tym gadać. To jest moja prywatna sprawa i to mnie krępuje. I ty się trzymaj z daleka w tym temacie ode mnie. No i to trzeba, no to trzeba wziąć na klatę, powiem tak potocznie, bo też to dziecko się zmienia. No, ten bunt nastolatka jest ważny, żeby ono sobie wyrobiło własny charakter, własne zdanie, własne opinie. To jest trudne dla rodzica, bo on jest, jak mówi mój kolega terapeuta, głównym sparring partnerem, gdzie rodzic jest dla dziecka, no bo dziecko ma to przekonanie, że ten rodzic powinien z tym dzieckiem pozostać nieważne co, powinien je zawsze wspierać. No nie zbuntuje się przeciwko grupie rówieśniczej tak łatwo, jak może się zbuntować przeciwko rodzicowi, który powinien no zawsze jednak stać po jego stronie. Więc to też może być trudne, ale zachęcam tutaj do różnych aktywności, to znaczy do tego, żeby chodzić razem do teatru, żeby iść razem do kina na jakieś wspólnie wybrane właśnie albo spektakl, albo film. Żeby też potraktować swoje dziecko jako specjalista albo specjalistkę w temacie dojrzewania. Czyli, nie wiem, zastanawiamy się i boimy się trochę na przykład tego, co nasze dziecko może, nie wiem, znaleźć w internecie. Fajnie, przeczytajmy jakiś artykuł na ten temat i zapytajmy nasze dziecko, co ono sądzi na ten, jakby co mogłoby poradzić. To znaczy, mam koleżankę, która ma córkę albo syna i słuchaj, oni się mierzą z takim tematem. Ty jesteś w tym wieku, jesteś bardziej na bieżąco niż ja. Jak myślisz? Ona mnie pyta o radę, co zrobić w jakiejś konkretnej sytuacji. Podpowiedz mi, co zrobić. Pamiętam, że mój tata jeszcze niedawno oglądał, ja mu zresztą to poleciłam, taki serial Euforia, albo oglądał też Sex Education. I też mu się bardzo podobało. Więc i też jest ciekawe tego, myślę sobie, że to jest też przez taką chociażby takie porównanie, ja nie miałam takich seriali, o wielu rzeczach nie wiedziałem. Fajnie, że są takie seriale. Więc myślę sobie, że fajnie sobie odświeżać właśnie to dorastanie poprzez filmy, poprzez seriale, poprzez książki, a jednocześnie po prostu być ciekawym tego, tak jak jesteśmy czasami ciekawi drugiego człowieka, bo ten nasz nastolatek w domu, no on przechodzi dużą metamorfozę, no i ciekawe, jakim będzie dorosłym.
Warto, szanowni państwo, zaciekawić się swoim dzieckiem, do czego zachęcała dziś pani Anna Jurek, edukatorka seksualna i filozofka. Pani Anno, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.